ograniczenie prawa do interwencji rządów państw członkowskich na rzecz swoich gospodarek. O tym mówią artykuły 87-89 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej. I te zapisy oznaczają brak możliwości prowadzenia przez rząd sprawiedliwej polityki gospodarczej służącej dobru narodu bez zgody Unii Europejskiej oraz brak realnej możliwości bronienia się przez narody przed niesprawiedliwymi warunkami lub zjawiskami gospodarczymi do eksploatacji ekonomicznej włącznie. Jaka potrafi być tego cena, pokazuje aż na to dramatyzm Polski, te przytoczone przeze mnie wcześniej liczby. Jednocześnie natomiast istnieje możliwość interwencji gospodarczej Unii w poprzek państw i narodów, co buduje więzi i uzależnienia na linii Bruksela-regiony, kosztem związków ze stolicami państw członkowskich, do których części tych regionów należą. I co więcej, na przykład zgodnie z artykułem 87.3d możliwość prowadzenia przez państwa ekonomicznej pomocy nawet we wspieraniu własnej kultury i dziedzictwa narodowego jest również uzależniona od łaski Unii. Tak więc nawet te twierdzenia, słuszne zresztą skądinąd podnoszone przez polityków, że jeżeli my wejdziemy w Unię Europejską, to w gestii naszej, jeżeli znajdziemy się w Unii Europejskiej, to w gestii naszej polskiej suwerenności to pozostaną jakieś sprawy kulturowe typu czapki krakowianki, to nawet w świetle tych zapisów traktatu, to nawet to nie będzie nam pozostawione do naszej suwerennej kompetencji, ponieważ tutaj również Unia Europejska będzie mogła ingerować wedle swojego widzimisię. To ograniczenie prawa do interwencji przez rząd danego państwa na rzecz swojej gospodarki bez zgody Unii Europejskiej oznacza, że na przykład bez zgody Unii Europejskiej rząd nie będzie mógł podejmować decyzji, czy na przykład ratować polskie hutnictwo, czy jakiś inny, czy przemysł stoczniowy, czy jakiś inny dział gospodarki. Jeżeli na to nie wyrazi zgody Unia Europejska, takie decyzje po prostu w świetle realiów funkcjonowania prawnego, ustrojowego, instytucjonalnego Unii Europejskiej będą po prostu nielegalne. Po trzecie, wspólna polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony. W chwili obecnej trwa proces ustalenia jednolitej dyplomacji Unii Europejskiej. W Amsterdamie powołano już instytucję wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zgodnie z traktatem z Nicei jest on powoływany niejednogłośnie, lecz według zasady większości, więc można być przegłosowanym. Chcę powiedzieć, że w chwili obecnej trwają cały czas prace nad przyszłym traktatem Unii Europejskiej. Tutaj jest mowa o ministrze spraw zagranicznych Unii Europejskiej i w świetle stanu tych prac, jakie w chwili obecnej się toczą, wynika również to, że koniec końców również zostanie przyjęta instytucja ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, ministra, który będzie powoływany większością głosów, a więc każdy kraj, w tym ewentualnie Polska, może być przegłosowany i może być jakaś osoba, która będzie prowadziła sprawy zagraniczne całej Unii Europejskiej, osoba nieprzychylna na przykład nami, działająca w tej swojej polityce wbrew polskiemu dobru. To tak można być w tej sprawie przegłosowanym. Również w Nicei powołano 60-tysięczne siły szybkiego reagowania, więc zalążek jednej armii unijnej. Chciałem przypomnieć, że zgodnie z zasadą większości poszczególne państwa, to są te traktaty do tej pory unijne już wprowadzone w życie, że zgodnie z zasadą większości poszczególne państwa mogą być przegłosowane w kwestiach polityki zagranicznej oraz własnego bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego, i ta polityka może być prowadzona wbrew słusznym interesom danego państwa. Wystarczy, że taka będzie wola Unii Europejskiej jako całości, a tutaj przecież będzie można być przegłosowanym. Po piąte, powołano wspólną policję Europol, a więc jedna policja europejska, która ma prawo samodzielnego działania na terytorium każdego państwa członkowskiego. I zarówno armia, jak i policja Unii będą mogły te działania prowadzić w zakresie i przy użyciu metod ustalonych przez Unię, przy dopuszczeniu, że działania te mogą naruszać istotne elementy suwerenności lub interesów państwa członkowskiego. Trudno tutaj nawet tłumaczyć, co to po prostu oznacza. To nie Polacy będą decydować o tym, jak, gdzie i po co i w jakim celu mają być użyte tak zwane siły porządkowe Unii Europejskiej, na przykład na terytorium naszego własnego państwa. Rozważa się również powołanie instytucji prokuratora Unii Europejskiej, którego umocowanie, tak jak Trybunału Sprawiedliwości, ma być ważniejsze od odpowiednich części wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich, ze wszystkimi tego konsekwencjami. A więc jeden unijny wymiar sprawiedliwości, któremu podlegają sądy, a w przyszłości prokuratury krajowe. Tutaj zgodnie, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, państwa członkowskie wchodzące w skład Unii Europejskiej, sądy tych państw członkowskich, sądy powszechne, podlegają sądom unijnym i zgodnie, chciałem przytoczyć orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, sprawa numer 4/64, mówi, cytuję, państwa członkowskie przekazały część kwestii uprzednio zastrzeżonych dla prawa wewnętrznego na rzecz wspólnoty i stworzyły podstawy dla ograniczenia praw suwerennych w taki sposób, że nie jest możliwe jednostronne cofnięcie tego przekazania w trybie stanowienia prawa wewnętrznego. A sprawa Europejski Trybunał Sprawiedliwości, orzeczenie w sprawie numer 106/77, cytuję, jeżeli norma prawa krajowego w danej sprawie jest niezgodna z normą prawa wspólnotowego, sąd krajowy ma obowiązek niestosowania prawa krajowego i zastosowania w to miejsce prawa wspólnotowego. Tej Europejski Trybunał Sprawiedliwości może, można powiedzieć, w wyniku swojego orzeczenia może uchylić wyrok, powołując się na prawo unijne, wspólnotowe, może uchylić każdy wyrok polskiego sądu jako pod tym tytułem, że on jest po prostu niezgodny z prawem unijnym. A więc przekazanie tej kolejnego poważnego atrybutu suwerenności, czyli sądownictwo. To również ma dotyczyć prokuratury, o czym wcześniej przed chwileczką powiedziałem. I przy tym wszystkim tutaj jest taki właśnie główny filar, główny ciężar przekazania polskiej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej, to jest fakt, że prawo Unii stoi wyżej niż prawo państw członkowskich. Wyżej również niż polska konstytucja. A kwestią czasu jest też przyjęcie konstytucji Unii Europejskiej, której wszyscy mają podlegać. Zresztą z tych prac nad konstytucją Unii Europejskiej widać, że jak ona zostanie przyjęta w Unii Europejskiej, to gdyby Polska tam była, w tej Unii, no to nasza polska konstytucja, nawet przy tych swoich bardzo nieporadnych i takich bardzo dwuznacznych zapisach dotyczących na przykład ochrony rodziny, będzie niezgodna z konstytucją Unii Europejskiej. Wszystko zmierza w tym kierunku. Zresztą z prac nad tą konstytucją unijną oraz z obowiązujących norm unijnych widać już teraz wyraźnie, że są one oparte na filozofii sprzecznej z naturalnymi prawami człowieka i narodów, a w szczególności nie mają nic wspólnego w ogóle z kategorią europejskości, chyba że w wymiarze geograficznym. No ale Marx przecież też mieszkał w geograficznej Europie i to zachodniej, a tak nomen omen to przecież Marx, jak nas uczono kiedyś w tej komunistycznej historii Europy, uczono nas, że Marx swój manifest komunistyczny wydał w Brukseli. To tak nomen omen. To, że coś jest jeszcze stanowione na terenie geograficznej Europy Zachodniej, to jeszcze nie oznacza, że jest to europejskie. Prawo unijne nas obowiązujące może być ustalane wbrew naszemu dobru, o czym mówi ta zasada. Jeszcze raz ją przypomnę, że państwo członkowskie może być przegłosowane w każdym zakresie swej suwerenności. No jest oczywiście kwestia, w jakim trybie to ma się odbywać, czy jest to zwykła, czy kwalifikowana większość głosów, ale zawsze jest to możliwość bycia przegłosowanym. A już teraz widać, że prawo weta odchodzi w niebyt w imię tego, żeby, zwłaszcza po poszerzeniu, Unia Europejska mogła sprawnie funkcjonować, żeby przez prawo weta państwa członkowskie nie mogły blokować tego budującego się gmachu europejskiego superpaństwa. Również interpretacja tego prawa unijnego, które ma nas obowiązywać, ma być dokonywana przez obce nam instytucje. To przypomnę to właśnie przed chwilą zacytowane orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Co więcej, prawo to w jakimkolwiek jego obszarze może być egzekwowane przy zastosowaniu przymusu i sankcji wbrew nam i wbrew, przeciwko nam, wbrew nam i poza naszą wolą. Kwestia kolejna to kwestia obywatelstwa. W traktacie z Maastricht wprowadzono instytucję obywatelstwa europejskiego. oznacza to, że obywatele państwa członkowskiego są uprawnieni do udziału w wyborach i we władzach na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego. I to się wiąże z tym, że gdy ma funkcjonować jedno pojęcie obywatelstwa europejskiego, to oznacza, i na to również Polska wyraziła zgodę, znaczy Polska, to pan premier Miller wyraził zgodę, podpisując traktat w Atenach, na terenie Polski, jako kraju członkowskiego, będą uprawnieni obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej do posiadania prawa wyborczego, i tego biernego, i tego czynnego. A więc na terenie Rzeczypospolitej obywatele państw obcych, wystarczy, że będą mieć miejsce zamieszkania i to wykażą na terenie Polski, na przykład przyjedzie i zamelduje się na dzień przed głosowaniem, to tak może tak podaję tak bardzo ekstremalnie, żeby uświadomić, że to nie jest tak, że są jakieś tam okresy ochronne. Otóż no w każdym razie państwa, w każdym razie Niemiec, Francuz, Belg, Holender będzie mógł, wykazując swoje miejsce zamieszkania w Polsce, będzie mógł głosować do organów wybieralnych w Polsce, a będzie również mógł do nich kandydować. Dotyczy to no, przede wszystkim samorządów, także będzie mógł obywatel innego państwa w imię tej swobody, w imię tego obywatelstwa europejskiego, nowej kategorii, która ma zastąpić kategorię obywateli, na przykład obywateli Francji, obywateli Niemiec, obywateli Polski, będzie mógł również być wybierany, będzie mógł być radnym, wójtem, burmistrzem czy prezydentem polskiego miasta. Co to oznacza? No to również można na ten temat długo mówić. W tym temacie zwłaszcza oszczą sobie zęby niektóre środowiska roszczeniowe za Odry, które upatrują w tym nadzieję odnośnie swojej ekspansji na polskiej ziemie zachodnie. Może tutaj posłużę się taką wypowiedzią, w którą jako jedyny chyba z takich ogólnopolskich tytułów prasowych zacytował nasz dziennik, wypowiedź pana prezydenta Niemiec. Otóż pan prezydent, obecny prezydent Niemiec swego czasu na zjeździe z Ziomką powiedział, cytuję, zaufajcie mojej metodzie. Już, przepraszam państwa, sięgam sobie do tekstu źródłowego, żeby tutaj nie być posądzonym o nadużywanie czyjejś wypowiedzi. Otóż pan Gerhard Schröder, cytując za naszym dziennikiem, na zjeździe wypędzonym w Berlinie 3 września 2000 roku powiedział, cytuję, Pomorze, Prusy Wschodnie, Śląsk, Sudety, Królewiec Gdański i Wrocław są częścią naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego, ale te tereny w świetle prawa międzynarodowego nie należą do naszego państwa. Jednakże Polska, Czechy i Węgry są już dzisiaj członkami sojuszu. Niedługo te kraje w połączeniu z Unią otworzą naszym dzieciom i wnukom możliwość powrotu na te ziemie w ramach swobodnego osiedlania się tam, skąd pochodzą ich rodzice i dziadkowie i będą mogły już bez przeszkód angażować się w życie polityczne, społeczne i gospodarcze. Nie drażnijcie ofiary, która sama pcha się w nasze ręce. Zawierzcie mojej metodzie. Ja wam dostarczę wschodnie landy tak, że dzisiejsi administratorzy Polacy będą nam jeszcze wdzięczni, że zostaną Europejczykami. No to jest otwarcie podległość pod te regulacje unijne w kwestii obywatelstwa. To jest przykład na otwarcie takich mechanizmów, które pokazują, jak chociażby w tym wycinku utrata suwerenności może owocować, może być najkrótszą drogą do utraty niepodległości. Zresztą tak przy okazji, odnośnie tego obywatelstwa, w połowie kwietnia 1999 roku pan Romano Prodi powiedział, że budowanie jednego federalnego państwa europejskiego jest celem samym w sobie dla Komisji Europejskiej i dodał, cytuję, po zawiązaniu Unii Walutowej w procesie integracji europejskiej rozpoczął się nowy rozdział, w którym dotychczasowy kształt państwa narodowego nie ma już racji bytu. I aby nikt nie miał wątpliwości, że chodzi tu o zanegowanie istotnych praw narodów, w tej samej wypowiedzi dodał, cytuję, po wprowadzeniu jednolitego paszportu europejskiego dzieci miałyby wpisywane narodowość europejską, a nie poszczególnych narodów Europy. Kolejna sprawa odnośnie prawa i rozwiązań ustrojowych Unii Europejskiej. Otóż Unia Walutowa. w takiej klasycznej doktrynie państwa i prawa waluta, jeden wspólny, znaczy jeden pieniądz oraz własny pieniądz oraz sądownictwo czy prawodawstwo należą do takich kanonów, takich podstawowych kanonów mówiących i wyznaczników mówiących o tym, czy mamy do czynienia w ogóle z danym państwem. Jeżeli jakieś państwo, i tego uczą się studenci już na pierwszym roku prawa, w teorii państwa i prawa, jeżeli jakieś państwo jest, jeżeli jakaś społeczność jest pozbawiona jednego z tych atrybutów, a więc na przykład posiadanie własnego prawodawstwa, sądownictwa czy własnego pieniądza, to w takiej klasycznej doktrynie państwa i prawa, w klasycznej nauce politycznej nie mamy w ogóle do czynienia z państwem. To oznacza, że ta społeczność jest elementem jakiegoś innego państwa, jakiegoś innego fragmentu. Nie jest, ta społeczność po prostu nie jest suwerenem. Suwerenem jest ktoś inny. Ktoś inny rządzi tą społecznością. Otóż, proszę Państwa, i to też jest taki elementarz doktryny państwa i prawa, o którym świadomie nie mówią niektórzy zorientowani w sprawie eurofile. Otóż takim warunkiem przetrwania jednej waluty, czyli tego wprowadzonego na obszarze części Unii Europejskiej euro, jest jedna suwerenna władza, która za tą walutą stoi. A więc władza, która musi być suwerenem, a nie, i ona musi być suwerenem, a nie władza jakichś innych państw. Jeżeli za walutą, za wprowadzeniem wspólnej waluty nie pójdzie proces i legitymacji, i wyposażenia w odpowiednie kompetencje i wzmocnienie i usankcjonowanie jakiejś jednej suwerennej władzy mającej charakter władzy państwowej, jednego superpaństwa unijnego, jeżeli do tego by nie doszło, to wtedy wspólny pieniądz ległby w gruzach. Czyli innymi słowy, tak odwracając, innymi słowy, wprowadzenie euro przesądziło o tym, że mamy do czynienia z budującym się superpaństwem nazywanym obecnie Unia Europejska, no chyba że ktoś powie, że Unia Europejska odejdzie od euro, to wtedy mógłbym się zgodzić z tym, że dopiero teraz jest w sferze dyskusji jeszcze, czy jaki będzie miała kształt Unia Europejska, czy to będzie ta Europa ojczyzn, do której nawołuje Ojciec Święty, czy to będzie jedno wielkie superpaństwo. I chcę Państwu powiedzieć, że po tych faktach dokonanych, po tym fakcie dokonanym, jakim było wprowadzenie wspólnej waluty, jest głęboko nieuczciwe namawianie przez euroentuzjastów, zwłaszcza tych, którzy mienią się być politykami, a więc zakładam, że gdy nazywają się politykami, to wiedzą, co mówią i wiedzą, co to jest polityka, jest głęboką nieuczciwością mówienie o tym, że no, ci, którzy mówią o jakimś superpaństwie europejskim, to oni straszą, to są ich jakieś chore wymysły, że przecież w Unii Europejskiej teraz trwa dyskusja na temat kształtu przyszłej Unii Europejskiej i jak my się w tej Unii Europejskiej znajdziemy, a nam, Polakom, zależy na tym, żeby to był Związek Narodów, a nie jakieś superpaństwo, to my przyczynimy się do tego, że ta dyskusja pójdzie we właściwym kierunku. To jest takie czarowanie, namawianie, że jak my się tam znajdziemy, to coś może polepszymy od środka. Otóż ta sprawa została przesądzona. I żeby jeszcze pokazać, jaka przewrotna jest ta nieuczciwość tychże polityków, to właśnie ci sami politycy jednym tchem mówią o tym, że ich marzeniem jest to, ażeby Polska jak najszybciej znalazła się w strefie euro, a więc w strefie tego wspólnego pieniądza. Wiedząc doskonale, że wspólny pieniądz pociąga, jeżeli on ma być w ogóle utrzymany, jeżeli ma przetrwać, pociąga za sobą konieczność ustanowienia jednej suwerennej władzy, która stoi za tym pieniądzem, suwerennej władzy, która ma ten charakter, ten kaliber ciężkości, jaką jest władza jednego państwa na terenie tej jednej waluty, czyli na terenie Unii Europejskiej.
I chyba nie może być tak, że ryż w Unii Europejskiej kosztuje 2 euro, w Polsce 1
tak,
euro,
to,
prawda?
Również to, dokładnie, tak. A więc przesądzono już o tym, że Unia to jedno superpaństwo, na gruzach dotychczasowych państw, w którym jeden przyszły prezydent, tutaj również trwają prace nad Konstytucją Europejską i mówi się o instytucji prezydenta kierunek tych prac na dzień dzisiejszy wskazuje na to, że została już przesądzona kwestia ta, że prezydent tego superpaństwa europejskiego, tej przyszłej Unii Europejskiej również będzie powoływany o zgrozo większością głosów, więc może być, że tak powiem, narzucony przez jedne państwa innym państwom prezydent, taka osoba, która będzie reprezentować i będzie prowadzić politykę w imieniu wszystkich państw, a będzie prowadzić, a będzie osobą, której nie będą sobie życzyć niektóre państwa.
Ale może być tak, panie pośle, że ktoś powie, kto nas teraz słucha, że tak w zasadzie to dotyczy wszystko, o czym mówimy, to suwerenność, niepodległość całego narodu. No a co to dla mnie znaczy? Dla mnie jako Kowalskiego, prawda? Ta suwerenność, niepodległość, bo to może się wydawać, że taką mamy takie przełożenie, prawda, na nas wszystkich Polaków mieszkających.
No przede wszystkim
w
to po pierwsze to oznacza, że do Brukseli jest o wiele dalej niż do Warszawy. Gdy mamy do czynienia z suwerennym państwem, na przykład państwem polskim, to jest taka sytuacja, że władza pozostaje w rękach narodu, w rękach organów wybieralnych przez ten naród. Naród ma przynajmniej tą potencjalną możliwość wpływu na politykę państwa, czyli politykę dotyczącą na przykład dobra polskich rodzin, dobra każdego z nas osobna. Czy ma być polityka na przykład prorodzinna czy antyrodzinna, czy na przykład nasze dzieci mają być w szkołach wychowywane czy demoralizowane. I tak można przykładów mnożyć. Gdy suwerenem jest państwo polskie, to wtedy my mamy przynajmniej potencjalny wpływ, mamy tą możliwość poprzez wybory naszych organów przedstawicielskich decydowania o tym, jak będzie wyglądała polityka państwa polskiego. I jak będzie wyglądała na przykład polityka, czy nas dotknie polityka prorodzinna, czy antyrodzinna. I jeżeli nam się parlament czy rząd nie podoba, Polacy zawsze mają tą możliwość, inna sprawa, czy z niej korzystają, czy nie, jak się zachowują w wyborach, ale jest ta możliwość zmiany stanu rzeczy poprzez pójście na wybory na przykład parlamentarne i oddanie swojego głosu. Natomiast w sytuacji, kiedy Polacy będą głosować na przykład do Parlamentu Europejskiego, gdzie będziemy reprezentowani na przykład, no nie wiem, w jakimś 3% czy 5% procencie w całym zgromadzeniu europejskim i będziemy tam potraktowani jak te 3 czy 5% w trakcie głosowań we wszystkich sprawach dotyczących naszej suwerenności, dobra naszych rodzin, no to po prostu to oznacza, że to jest pozbawienie się, to jest dobrowolna zgoda na to, że obcy będą mogli przegłosowywać nas w sprawach dotyczących naszego dobra. I teraz każda próba odzyskania naszego prawa do decydowania przez nas samych, czyli przez naród polski, o tym, czy jaka w Polsce ma być prowadzona polityka ekonomiczna, społeczna, polityka edukacyjna, rolnictwo, no każdy zakres działalności państwa polskiego, każda próba upominania się o to, abyśmy mogli decydować sami w tych sprawach i żeby decyzje w tych sprawach, żeby kryterium decyzji w tych sprawach było kryterium dobra polskich rodzin, a nie jakieś tam inne dobro, które bardzo często może być sprzeczne z naszym dobrem. Każda próba takiego upominania będzie próbą nielegalną w ramach Unii Europejskiej.
Czy nielegalną, ale czy możliwą, prawda? Bo to będzie 300,
znaczy, będzie
prawda,
niemożliwą. Będzie oczywiście niemożliwą, natomiast jedynym sposobem obrony to będzie to tylko wtedy, kiedy powie się to nie, my się na takie warunki nie zgadzamy, my chcemy odzyskać naszą suwerenność, nie zgadzamy się na Unię Europejską, wychodzimy z tej Unii Europejskiej. Ale traktat o akcesji Polski do Unii Europejskiej i funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie przewiduje w ogóle trybu wystąpienia z Unii Europejskiej i nasza ewentualna próba występowania z Unii Europejskiej będzie poczytana przez Unię Europejską jako działanie nielegalne na szkodę Unii Europejskiej i działanie wbrew temu, do czego wcześniej państwo polskie podpisem na przykład pana Millera pod traktatem akcesyjnym czy ewentualnie w referendum się zgodziło i będzie traktowane jako działanie nielegalne i ze wszystkimi tego konsekwencjami. I po prostu z tego musimy sobie zdawać sprawę, jaki my los, będąc ewentualnie w Unii Europejskiej, trudny los w procesie odzyskiwania suwerenności szykujemy naszym dzieciom i wnukom.
Myślę, że mówi się, że to świetlana przyszłość, więc dlaczego mamy występować tutaj tylko bilet w jedną stronę, prawda?
Tak na przykład mówiąc o tym, że tutaj decyzje mogą być podejmowane wbrew dobru Polski w ramach struktury Unii Europejskiej, to chciałem się powołać na takie dwie sytuacje, żeby nie być gołosłownym. Otóż na przykład eurofile mówią nam, że no, dzięki temu, że my będziemy w Unii Europejskiej, to nasi przedstawiciele będą w Europejskim Banku Centralnym i dzięki temu będą mogli wpływać na funkcjonowanie i na politykę Europejskiego Banku Centralnego i dzięki temu no, Polska będzie miała jakieś korzyści, więc lepiej być w środku niż na zewnątrz, bo będziemy mogli tutaj wpływać i coś tam dla siebie, tak mówiąc brzydko, trywialnie załatwimy. Otóż jeżeli padają takie głosy ze strony polityków, to chcę Państwu powiedzieć, może ktoś powie brutalnie, ale powiem tak, stawiając kropkę nad i, że jeżeli takie głosy padają, to są po prostu kłamstwa. Dlatego, że sama struktura funkcjonowania i zasada funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego i członków Europejskiego Banku Centralnego mówi o tym, że przedstawicielom państw nie wolno działać na rzecz dobra własnego narodu, a w sytuacji, kiedy to, znaczy nie mogą kierować się kryterium dobra własnego narodu w swoim byciu członkiem Europejskiego Banku Centralnego, a nawet wręcz ich obowiązkiem jest działanie na szkodę własnego narodu, który reprezentują, jeżeli tego wymaga polityka monetarna Unii Europejskiej. To jest, proszę Państwa, zasada mówiąca o tym, że członek, że ten przedstawiciel danego państwa, na przykład ewentualnie przedstawiciel, nie daj Boże, Polski w Unii Europejskiej, przedstawiciel, który będzie w Europejskim Banku Centralnym, on ma się zachowywać jako przedstawiciel całej Europy i nie wolno w jego zachowaniu, w jego postępowaniu kierować się kryterium narodowościowym. Ponieważ to kryterium narodowe byłoby poczytane jako kryterium nieuczciwe, nielegalne, sprzeczne z pozycją i mandatem przedstawiciela w Europejskim Banku Centralnym. Kryterium w ogóle narodów tutaj jest traktowane jako kryterium, tak powiem, niegodziwe w polityce europejskiej. Taki przedstawiciel, on ma się kierować dobrem Europy, a nie dobrem własnego narodu. Czyli innymi słowy, ten przedstawiciel, który w naszym imieniu będzie zasiadał w Europejskim Banku Centralnym, to jest tak jakby, można powiedzieć, człowiek, który mówi tak: mnie już teraz Polska, dobro Polski nie interesuje, ja teraz zgadzam się na funkcjonowanie właśnie w takich realiach, że będę służył Europie, a nie Polsce. Natomiast
czyli mniej więcej tak jak to na tych plakatach, jestem Europejczykiem, czyli nie myślę już o Polsce, tylko o całej Europie. Myślę o dobru Europy przez to, że Polska zostanie wchłonięta do Unii Europejskiej. Tak.
Tak, a jeszcze proszę ojca, bo na przykład teraz jest mowa również, już się mówi o tych ewentualnych w przyszłym roku wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, jaki jest status posła w Parlamencie Europejskim. Otóż ten status jest podobny do statusu, może sprawa jest postawiona radykalnie, ale jest podobny status posła do Parlamentu Europejskiego jak status tego przedstawiciela w Europejskim Banku Centralnym. Otóż pierwszym obowiązkiem, takim pierwszym ślubowaniem posła w Parlamencie Europejskim jest działanie na rzecz dobra wspólnoty europejskiej, czyli innymi słowy, jeżeli w świetle tak zwanego dobra Unii Europejskiej w sprzeczności z tym dobrem stoi jakieś uzasadnione dobro danego kraju członkowskiego, danego narodu, no to ten poseł Parlamentu Europejskiego ma wręcz obowiązek postawienia wyżej dobra Unii Europejskiej ponad dobrem własnego narodu. I Parlament Europejski ma nawet prawo, ma nawet możliwość pozbawienia mandatu takiego swojego posła, takiego swojego członka, który tą zasadę złamie. Jest już na to przykład, no to jest przykład na przykład Le Pena. I to jest także, no to też jest taki absurd, no wyobraźmy sobie, że parlament w Polsce ma możliwość wykluczenia z przyczyn czysto politycznych jakiegoś członka, pozbawienia go mandatu. Co by się u nas działo? Wyobraźmy sobie Państwo, co by się w Polsce działo, jakie to byłoby chore, gdyby większość parlamentarna mogłaby z przyczyn wyłącznie politycznych powiedzieć, my pozbawiamy mandatów część członków Parlamentu Polskiego. A taki właśnie chory układ tak jest w Parlamencie Europejskim. To nie wyborcy, którzy powołali, decydują o tym, ale ktoś może zadecydować ponad ich głowami. Szanowni Państwo, tak może kończąc ten wstęp, chciałem powiedzieć, że tutaj wymieniłem taki katalog tych wszystkich atrybutów Unii Europejskiej, które przesądzają o tym, że Unia Europejska jest w rzeczywistości państwem. I tylko kwestia czasu, kiedy to zostanie nazwane po imieniu, że to jest państwo. Bo przecież tak, jeden przyszły prezydent, o którym już teraz się mówi, jedna władza wykonawcza, jeden pieniądz, jedna władza wykonawcza, czy ten przyszły rząd w Unii Europejskiej, jeden pieniądz, jedna policja, jedno wojsko, jeden wymiar sprawiedliwości, jedno prawodawstwo, jedna konstytucja, jedno obywatelstwo mają stać wyżej, a w przypadku konfliktu to nawet w poprzek praw i dóbr poszczególnych narodów i to bez możliwości wystąpienia z Unii, znaczy legalnej możliwości wystąpienia z Unii, a za to z dopuszczalnością stosowania przez Unię sankcji względem jej członków. I to też przypomnę na przykładzie chociażby tego Lex Austria, sankcji, które mogą mieć wyłącznie w kontekst i podłoże polityczne. Ja, proszę Państwa, wymieniłem przed chwilą te atrybuty, które stanowią, że mamy do czynienia z jednym państwem. Jest to, można powiedzieć, element doktryny państwa i prawa, i wstyd o tym przypominać tak zwanym politykom, którzy namawiają nas do Unii Europejskiej, a którzy mówią o tym, że wejście Polski do Unii Europejskiej nie oznacza utraty suwerenności. Ba, są nawet tacy bohaterzy, w cudzysłowie bohaterzy, którzy nawet potrafią powiedzieć, że wejście Polski do Unii Europejskiej umocni suwerenność. Nie wiem, o jakiej suwerenności oni myślą, ale zapewne o takiej suwerenności inaczej, jak teraz się mówi, nie wiem, kochający inaczej, albo na przykład pracujący inaczej, czyli złodziej. Suwerenność inaczej. Jeżeli dziś politycy mówią, że Polska w Unii nie straci suwerenność, to moim skromnym zdaniem albo nie wiedzą, o czym mówią, więc nie powinni się na ten temat w ogóle wypowiadać, albo po prostu państwa okłamują. Jest, ja się tutaj wspomniałem o tym Państwu, że jeden wspólny rząd i kwestia podejmowania decyzji przez jedną wspólną władzę wykonawczą, tutaj wchodzi w grę również kolejne pojęcie, bardzo zasadnicze dla funkcjonowania członków Unii Europejskiej, otóż pojęcie równości w Unii, równości tych członków Unii Europejskiej. Otóż artykuł 43 Traktatu Unii Europejskiej mówi o powoływaniu węższych kręgów państw celem pogłębienia współpracy. I już teraz głośno mówi się o zapewnieniu decyzyjności tej poszerzonej w przyszłości Unii w drodze umocowania wąskiego konwektyklu złożonego z kilku państw Unii, który to taki właśnie konwektykl miałby realną władzę polityczną Unii. I można zapytać, jak się ma do tego zasada wolności i równości państw członkowskich, zasada, którą tak szermują i obecni politycy Unii, ci, którzy z tymi politykami rozmawiają. Przecież mamy do czynienia z zasadą równi i równiejsi. Zresztą wynik tak zwanych negocjacji w Kopenhadze przesądza o tym, że Polsce ma być przyznany status członka trzeciej kategorii, jako rezultat postanowień politycznych i ekonomicznych. Nie ma co się dziwić, że tak to na przykład bardzo często spotykam się z taką oceną na spotkaniach z wyborcami. Otóż w opinii wielu Polaków przedstawiciele Polski w rozmowach z Unią Europejską raczej odgrywali rolę i mieli status lokajów, a samą Polskę sprowadzono do roli wasala. I nic tu przecież nie pomoże, jakieś zaklinanie rzeczywistości przez tychże uniofilów, że były to tak zwane negocjacje, których rezultatem jest tak zwane partnerstwo Polski i Unii. Myślę, że można powiedzieć, że w świetle traktowania Polski przez Unię Europejską na przestrzeni ostatnich 12 lat oraz w świetle rezultatów Kopenhagi mówienie o jakimś partnerstwie, w cudzysłowie, jest po prostu nieprzyzwoite. Odnośnie tej równości państw, no teraz mówi się o tym głośno w Unii Europejskiej przy konstrukcji konstytucji, że tym takim że tym takim kryterium, który ma decydować o tym, które z państw członkowskich Unii Europejskiej będą dopuszczone do tej realnej władzy politycznej wykonawczej, do tego wąskiego konwektyklu, to tymi kryteriami decydującymi ma być kryterium demograficzne, a więc potencjał ludnościowy, i kryterium ekonomiczne, czyli bogactwo państw członkowskich. I proszę zauważyć, w sytuacji, kiedy wręcz w imię jakiejś przyzwoitości, słuszności, jakiejś elementarnej uczciwości powinno się dyskutować, jakie wprowadzić mechanizmy mające na celu zabezpieczenie wykorzystania słabszych przez silniejszych, tych ekonomicznie silniejszych, i żeby jakoś je wyrównać w ramach tego jednego wspólnego, utopijnego tworu unijnego, wyrównać pozycję tych państw członkowskich, to wręcz teraz rozpoczyna się proces usankcjonowania tego, że ci możniejsi będą właśnie tymi, którzy będą mieli największy głos decydujący przy różnych głosowaniach. Bo liczba głosów, ten moc tego głosu decydującego będzie uzależniony na przykład od siły ekonomicznej danego państwa. Oparcie funkcjonowania Unii na zasadzie buszu, na zasadzie siły. Eurofile zresztą można powiedzieć tak też również państwu, że tak już całkiem na zakończenie, może jakaś taka gorzka uwaga, takie gorzkie podsumowanie. Otóż my mamy w swojej pamięci podporządkowanie Polski Związkowi Radzieckiemu i eksploatację przez Związek Radziecki w ciągu 40 lat po II wojnie światowej. Otóż gdyby tak spojrzeć pod względem prawnym, pod względem ustrojowo-prawnym, nie tylko pod względem politycznym, ale tylko tak formalno-prawnym, to gdyby tak stanąć obok i porównać od strony takiej formalno-prawnej to uzależnienie wobec Związku Radzieckiego, a to uzależnienie, jakie szykuje się w Unii Europejskiej, to można powiedzieć, że ten zakres uzależnień prawnych, jakim podlegała Polska w stosunku do Moskwy w minionym 40-leciu powojennym, był jedynie małym fragmentem tego zakresu uzależnień, jakim ma podlegać Polska wobec Unii Europejskiej. Podkreślam, że tutaj chodzi o zakres uzależnień ustrojowo-prawnych. No proszę Państwa, tutaj cisną się na słowa takie bardzo mocne określenia. Ja nie dziwię się, że jak Polska długa i szeroka na spotkaniach z Polakami, na spotkaniach z wyborcami, na spotkaniach z ludźmi, którzy tak bardzo patriotycznie traktują swoje obowiązki wobec Polski, coraz częściej pada określenie nowa Targowica. Nowa Targowica, nowa polska Targowica w stosunku do osób, które wprowadzają Polskę do Unii Europejskiej. Ci z kolei drudzy zarzucają, że są to bardzo niesprawiedliwe i zbyt ostre porównania. To ja chcę Państwu powiedzieć, że jeszcze stosunkowo nie tak dawno rozmawiałem z jednym z wysokich urzędników państwowych, który wyraził pogląd taki bardzo charakterystyczny dla części polskich elit politycznych. Ten pogląd sprowadzał się do następującej tezy. Otóż historia się powtarza, ale nauczeni gorzkim doświadczeniem nie możemy powtórzyć tamtego błędu, chodzi o okres zaborów Polski, o XVIII wiek, nie możemy powtórzyć tamtego błędu i rzucać wyzwania europejskiej rzeczywistości. Wtedy w XVIII wieku, oni tak twierdzi ta doktryna polityczna obecna w Polsce, bardzo szeroko rozpowszechniona, zwłaszcza wśród tak zwanej prawicy, która nas pcha do Unii Europejskiej, oni otóż mówią tak, wtedy w XVIII wieku należało odrzucić wręcz ten szkodliwy polski romantyzm z jego fantazjami o wolności i poddać się w całości pod rządy tego mocarstwa, pod którym najbardziej by się to opłacało. W jednej części Polski niektórzy politycy mówili wtedy o Austrii, Targowica mówiła wtedy o Rosji, jeszcze inni mówili, że najlepiej to się poddać Prusom jako całość. No, też Państwo znacie tą wypowiedź, były niemiecki urzędnik unijny, pan Karl Bedermann, opowiadał kiedyś, że jako niemieckie dziecko był uczony w niemieckiej szkole i z rozbiorów Polski dokonano na wniosek polskiej magnaterii. i on w to nie mógł uwierzyć. Natomiast gdy przyjechał do Polski, gdy zobaczył, jak ona się dostosowuje, on stwierdził, że to mogła być prawda. Ale ten pogląd, który wcześniej przytoczyłem, jest to taki pogląd charakterystyczny dla części polskich elit politycznych, o tym, że należy sobie znaleźć jakiegoś mocodawcę, pod którym nam będzie lepiej i że jest to kwestia, że przed polityką polską stoi tylko kwestia wyboru, komu być podporządkowanym. Natomiast my mówimy inaczej. My mówimy Unia Europejska nie, natomiast Europa tak i wolna Polska tak. Dlaczego wyborem, dlaczego jedną alternatywą, jak nam próbują niektórzy wmówić, wobec Unii Europejskiej ma być Białoruś albo na przykład Stany Zjednoczone, my chcemy wolnej, niepodległej, suwerennej Polski.
Znaczy niektórzy mówią, że alternatywą jest to, żeby nie być w Unii Europejskiej.
Tak,
to
nie być w Unii Europejskiej, tak, tak.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Dzisiaj temat suwerenność Polski, a Unia Europejska. Gościem jest pan poseł Mariusz Grabowski. Zapraszam serdecznie do rozmów. Kierunkowy do Torunia 056, Polska Północna 655-2355, Polska Południowa 655-2356 oraz telefony dla zagranicy 655-2333 i 655-2366.
Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Marcin z Gdańska. W zasadzie to z Nowego Dworu Gdańskiego. Mam taką kwestię, znaczy chciałbym, żeby spróbował tutaj się nasz rozmówca ustosunkować do dwóch kwestii. Pierwsza kwestia, rzecz, która mnie interesuje, mianowicie rzeczywiście patrząc na historię, na rozbiory, na Targowice, na postawę naszej materii, możemy wywnioskować, że tamtejsze elity, ówczesne elity nie stanęły na wysokości zadania. Natomiast pojawia się pytanie, czy w przypadku, kiedy, dajmy na to, nie wejdziemy do Unii, czy aby mamy elity, które pokierują rządem, pokierują losem kraju w taki sposób, gdzie no powiedzmy, będzie jakaś przyszłość. To jest pewien taki jakby punkt do dyskusji, do którego chciałbym, żeby się tutaj nasz rozmówca ustosunkował. I druga rzecz, nie chciałbym tutaj podawać nazwisk, natomiast mam znajomego historyka, który zajmuje się historią Polski. On powiedział mi, że jakaś uczelnia w Stanach Zjednoczonych, nie pamiętam w którym mieście, bada historię PRL już od kilkudziesięciu lat. I powiedział mi jeszcze jedną rzecz, że jego znowu znajomy obraca się w kręgach, powiedzmy, finansjery żydowskiej. I tam stosunek z tych rozmów, tak nie chcę tutaj podawać nazwisk, natomiast z tych rozmów wynikało, że cała dziesiątka jest po prostu traktowana jako tak zwane małe karzełki, że po prostu mówi się w tych rękach, że małe karzełki skaczą. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, Maria gorąco. Dziękuję z Bogiem.
Dziękujemy panu, z panem Bogiem.
Dziękuję z panem Bogiem. Proszę pana, pytanie pierwsze, czy jest jakaś alternatywa w sensie programu politycznego i w sensie istnienia elit politycznych, które ten program polityczny byłyby w stanie podnieść, realizować, gdybyśmy nie znaleźli się w Unii Europejskiej. Otóż mówię tak, taka alternatywa istnieje. Chcę panu powiedzieć, że tak może sięgając jeszcze do tej naszej ostatniej historii Polski, tej najnowszej, tej po okrągłym stole, to tak samo mitem jest twierdzenie podnoszone przez zwolenników dostosowywania Polski do Unii Europejskiej i zwolenników tych wszystkich tak zwanych dostosowywań i tak zwanych przemian gospodarczych w Polsce, tak zwanej transformacji, że nie było innej alternatywy jak plan Balcerowicza. To jest tak samo mit, jak ten mit podnoszony obecnie przez euroentuzjastów, że w Polsce nie ma nawet elit politycznych, które byłyby w stanie prowadzić politykę polską, niezależnie od Unii Europejskiej. Otóż tak jak wtedy, kiedy wdrażano plan Balcerowicza, a wtedy istniały inne, również wypracowane przez kręgi Solidarności, wewnątrz Solidarności, inne od tych kręgów, które zgodziły się na politykę Balcerowicza, to jak wtedy istniały inne programy rozwoju gospodarczego Polski i o tym specjalnie głośno wtedy nie mówiono, ponieważ tak zwane elity polityczne w Polsce podjęły za cały naród decyzję o tym, że ma być realizowany plan Balcerowicza i ten cały koszmarny proces tak zwanej transformacji, tak zwanej prywatyzacji, tak zwanych dostosowywań, to otóż wtedy tym elitom, tak zwanym elitom politycznym zależało na wywołaniu wrażenia wśród Polaków, że nie ma innego wyjścia. I poprzez to, że te elity były u władzy, poprzez to, że dysponowały i tak do tej pory zresztą dysponują przytłaczającą większością środków społecznego przekazu, zwłaszcza mediami telewizyjnymi, to im bardzo łatwo było taką fikcję w świadomości wielu Polaków stworzyć, że nie ma żadnej innej alternatywy. Dlaczego ja mówię o tym i sięgam troszeczkę do historii i o tym, że jest alternatywa wobec i była już nawet wtedy przygotowana przez polski nurt polityczny i gospodarczy, inna alternatywa niż plan Balcerowicza, że ta alternatywa była do wykorzystania. Mówię o tym, żeby Państwu powiedzieć na tym przykładzie, że identycznie wygląda dzisiaj sytuacja. Chcę Państwu powiedzieć, że tak jak wtedy, również teraz, euroentuzjaści mówią o tym, że nie ma innej alternatywy, że cóż my będziemy robić, jeżeli nie wejdziemy w Unii Europejskiej, ale proszę też zauważyć taką jedną oczywistość. Gdy euroentuzjaści, mieniąc siebie wielkimi politykami, mówią, jesteśmy politykami, my wiemy, o czym mówimy. Gdy oni mówią, że nie wyobrażają sobie istnienia elit politycznych w Polsce i możliwości poprowadzenia polityki w Polsce niezależnie od Unii Europejskiej, to tak, bo oni jednocześnie mówili, że z nas nie są żadni politycy. Od tego ktoś jest politykiem, żeby umiał proponować różne warianty i różne alternatywy. Chcę Państwu powiedzieć, że są w Polsce środowiska, które są do tego przygotowane, środowiska polityczne, ja może, żeby nie mówić za innych, to powiem o swoim środowisku politycznym Porozumienia Polskiego i zgromadzone wokół czy Porozumienia Polskiego, czy innych organizmów politycznych w Polsce środowiska eksperckie czy naukowe, dzięki którym przynajmniej w swoim imieniu, przynajmniej w imieniu tego środowiska politycznego, które zmieniłem z nazwy, mogę świadomie powiedzieć, że taka alternatywa, że taka propozycja i taka gotowość zaproponowania planu dla Polski na zasadzie co, jeśli nie w Unii Europejskiej, po prostu istnieje. Tylko jest kwestia dać temu programowi Polsce szansę. Dajmy Polsce szansę, żeby była poza Unią Europejską i będziemy wtedy budować razem Polskę suwerenną, sprawiedliwą, Polskę dobrobytu.
Bo na razie tak wygląda jakby elity polityczne, czy rząd, prawda, jedyną słuszną drogę to wprowadzić Polskę do Unii Europejskiej. Nic innego poza tym nie interesuje nikogo. Gospodarka polska, co się dzieje, prawda, z rodziną, z pracą kogokolwiek, prawda? Najważniejsze w Unii Europejskiej, tam znajdziemy wszystkie rozwiązania.
Tak, bo proszę ojcan, ci, którzy nas, na przykład osoby będące obecnie u steru władzy, które tak nas ostro pchają do Unii Europejskiej, oni tą Unię Europejską tej traktują i przedstawiają jako jakąś wręcz ziemię obiecaną i sposób na załatwienie, rozwiązanie wszystkich polskich problemów.
Chociaż już mówią tam, że to nie rynek pracy, ale poszerzenie rynku poszukiwania.
No ja już słyszałem, że nawet ostatnio pan prezydent Kwaśniewski, zmieniając cyfry, za ile lat możemy spodziewać się tak zwanych trwałych korzyści z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to już w jednej ze swoich wypowiedzi publicznych użył cyfry 40 lat, bo mówił o 20, 30 i 40 latach. Natomiast wracając do drugiej uwagi naszego rozmówcy o tym, o tych opiniach, że Polska i te w ogóle te kraje kandydujące są traktowane jak małe karzełki, to jest analiza, to jest taka bardzo trafna diagnoza tego, w jakiej sytuacji znajduje się Polska, w jakiej sytuacji politycznej. Otóż może się to komuś podobać czy nie, ale rzeczywistości nie ma co czarować, lepiej określać, diagnozować dla naszego dobra i dla możliwości pracy, dla dobra Polski, lepiej rzeczywistość diagnozować i analizować taką, jaką jest, nawet jakby była bardzo bolesna i smutna. Otóż rzeczywistość jest Polski, jest analogiczna do tej rzeczywistości, jaka była w XVIII wieku, kiedy Polska była przed rozbiorami. Polska była wtedy, można powiedzieć, samotna w Europie. Mieliśmy, że tak powiem, cywilizacyjnych wręcz przeciwników ze wschodu i z zachodu. Ci przeciwnicy mówili, dokonując rozbiorów Polski, mówili o tym, że robią to w imię porządku w Europie i w imię nawet, że tak powiem, wyniesienia cywilizacyjnego tej jakiejś Polski, gdzie panuje warcholstwo. I była taka sytuacja, że Polska była wtedy jako podmiot państwowy na arenie międzynarodowej, Polska była wtedy samotna. I również niestety historia się powtarza, w chwili obecnej, czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy w takiej samej sytuacji. I polityka innych mocarstw, czy polityka Unii Europejskiej, czy polityka Rosji, czy polityka Stanów Zjednoczonych w swoich relacjach z Polską traktuje po prostu Polskę w sposób przedmiotowy, w sposób instrumentalny. I to widać, chociażby ostatnia wojna przecież w Iraku, i to widać, już nie mówię o Unii, o tym już nie muszę mówić, jak instrumentalnie jesteśmy traktowani. Polska jest tutaj niestety kartą graną, jest tylko pytanie, na ile Polacy na własne życzenie sami chcą się zgodzić na to, żeby występować w roli bycia tą kartą graną.
Proszę bardzo, Radia Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Adam z Podlubelskiej Wsi. Witam ojca Grzegorza, pana prelegenta. Dziękuję za wykład. No i tak słusznie na wstępie wypowiedzi pan na wstępie właśnie podał jakby celny przykład wzięty z gruntu działalności rodzinnej, czyli tej najmniejszej struktury. I to jest słuszność, żeby przekładać na ogólnopaństwowy, bo takie sprawy jak budżet rodzinny i ewentualna dopuszczalność ingerencji z zewnątrz osób, no to jest tak na marginesie, ale właśnie w jakimś etapie wypowiedzi pana zauważyłem taki moment chyba wyciągnięty z tych prawnych możliwości jakby o dopuszczalności siłowego rozwiązywania tych, jak to można perspektywicznie nazwać, to będą to nazywać, usprawiedliwiać takie działania jako bolesną konieczność w ramach restrukturyzacji czy modernizacji. Myślę, jak to miało, mieliśmy taki falstar, jakby ten przykład pasywności służb państwowych wobec tłuczących, poniewierających ludzi prywatnych ochroniarzy, to tutaj sprawa przypomina się Ożarowa i znowuż odwrotnie. Nadgorliwość, aktywność służb porządkowych wobec rolników w ciemni. Dwa, no i kończąc swoją wypowiedź, bo tak długo czekałem na połączenie. Jeszcze taka kwestia, bo przedstawiciele tych entuzjaści przedstawiają, że będzie praca i możliwość swobodnego podróżowania. No myślę, teraz Polskę obarczyli bardzo brzydkim zadaniem, bo tutaj uszczelnianie granicy, to takie sztuczne jakby tworzenie muru berlińskiego i tutaj myślę, no powiedzmy za 20 lat będą pytać Ukraińców i obiecywać, no a później każe nam rozszczelniać granice, bo najpierw każe uszczelniać, żeby mieć argument do ewentualnych przyszłych tam uczestników tego, a w ogóle ze swojej strony myślę, ja jakbym tam głosował, to nie przeciwko Unii, tylko w tym momencie, na tym etapie ta renegocjacja, no jest taki etap, absolutnie nie jestem przeciwko Unii, tylko za renegocjacją, odrzucając w tym momencie te realne propozycje, bo to nawet my nie wiemy, tam 5000 tych stron jest i nie przeciwko Unii, tylko za renegocjacją i to w tą stronę, a co do rolników, to jak widać dotychczas takie działania, na pewno to jest akt bolesny, te blokady, czy to, ale tutaj widać aktem wiążącym będzie właśnie to, co pan prelegent zauważył, że to będzie obligować władze. One się pytają, za bardzo nie chcą mówić o tych warunkach, tylko potańcówki jakieś prounijne robią, baloniki i takie socjotechniczne triki różne, ale tutaj mówię, dreptanie po ulicach nic nie da, bo swego czasu pamiętam w Warszawie pan Piskorski chyba chciał w plener przenieść te demonstracje, żeby nie zakłócały po prostu takim argumentem szefowo, żeby były pan prezydent oczywiście, żeby nie zakłócały pracy służb administracyjnych, państwowych, to w plener, niech sobie tam chodzę z chorągiewkami. Ja nie jestem za takim, żeby raczej pokojowo, spokojnie każdy sobie zagłosuje. Ja jak będę głosował, to za renegocjacją. Nie przeciwko Unii, tylko żeby renegocjować, dać szansę rzetelnych negocjacji, a nie takich i pośpiech, to tu w ogóle jest niepotrzebny, w ogóle pośpiech i te takie potańcówki.
No chyba, że komuś się pali grunt pod nogami, to...
Tak, to jest. Dziękuję.
Dziękuję panie Adamie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No ja przede wszystkim muszę się na początku odnieść, panie Adamie, do pana stwierdzenia, że pan będzie głosował nie przeciwko Unii, tylko za renegocjacją, bo pan, rozumiem, że pan będzie głosował w tym referendum przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej, ale kierując się tym powodem, że złe są warunki akcesji. Natomiast gdyby warunki akcesji były lepsze, to wtedy domyślam się, głosowałby pan za Unią Europejską.
Pan myśli o tym, że są możliwe?
Tak, otóż
polepszone
właśnie,
warunki?
Po pierwsze tak, polepszenie warunków nie jest możliwe. To po pierwsze, na samym początku Polska stanęła wobec Unii Europejskiej, jak wobec, to prawnicy nazywają tak zwaną umowę adhezyjnej. Umową adhezyjną, proszę państwa, jest na przykład umowa, jaką zawieramy kupując bilet na pociąg. Ktoś przychodzi do kasy biletowej i ma do czynienia z jakimiś już ustalonymi warunkami. I albo kupuje ten bilet za taką cenę, w takiej klasie, na taki pociąg, za te pieniądze,
albo
po prostu nie kupuje, nie ma innego wyboru. Nikt nie ma możliwości negocjacji w kasie, że ktoś sobie wynegocjuje w kasie biletowej PKP, na przykład, że może on pojedzie za mniejsze pieniądze, albo może on w ramach tych pieniędzy biletu na przykład drugiej klasy, to on pojedzie w ramach pierwszej klasy, a może mu jeszcze jakąś leżankę dołożą. Nie ma takiej możliwości. Jest to tak zwana umowa adhezyjna, czyli umowa, w której konstrukcja polega na tym, że ktoś albo decyduje się na przystąpienie do danej umowy z całym bagażem, albo w ogóle, bez żadnych możliwości zmian treści tej umowy. I przed taką sytuacją stanęła Polska, jeśli chodzi o kwestię statusu Polski w ramach Unii Europejskiej.
Ale jeżeli powiemy,
drugie, panie... jeszcze została w sposób potraktowana takie właśnie sprowadzenie Polski na kolana i potraktowanie w bardzo nieuczciwy sposób warunków wejścia startowych Polski do Unii Europejskiej, tych takich ekonomicznych warunków w porównaniu z innymi państwami.
Ale jeżeli chodzi o te ekonomiczne warunki, gdybyśmy powiedzieli teraz nie, czy jest szansa na renegocjowanie tych umów, tych traktatów, które już ktoś podpisał w naszym imieniu?
Teoretycznie taka możliwość...
Anglia, Dania, wiem,
teoretycznie że... oczywiście taka możliwość, proszę ojca, istnieje. Natomiast żeby też stać na gruncie, jaka jest rzeczywistość, to trzeba też od razu powiedzieć, że ewentualna renegocjacja może oznaczałaby tam zmiany w jakichś cyfrach, w kolumnach, słupkach, oznaczałaby może zmiany jakichś kwot, natomiast co do z naszej pozycji, co do naszych realiów i skutków, jakie dotkną Polskę generalnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, to by po prostu nic wiele nie zmieniało. To byłaby, ewentualnie jak się komuś, jakimś takim, operując jakimś takim bardzo obrazowym przykładem, to jest tak, że jeżeli komuś chcemy włożyć na plecak z 10 kamieniami bardzo ciężkimi i wiemy, że te kamienie przytłoczą niosącego ten plecak, no to wiemy równocześnie, że 8 kamieni również przytłoczy tego niosącego, to taka renegocjacja z 10 kamieni na 8, no to nie zmienia samej istoty sprawy. Natomiast mi się wydaje, że bardzo wyraźnie z tego opisu zorganizowania prawnego i ustrojowego Unii Europejskiej, jaki przedstawiłem w aspekcie relacji Unia Europejska-Suwerenność Państwa Polskiego, jednoznacznie wynika, że w samej konstrukcji Unii Europejskiej, w samej jej filozofii, prawodawstwie, sposobie funkcjonowania już jest zawarta jedna wielka niegodziwość. Jest to konstrukcja utopijna, sprzeczna i z naturalnymi prawami narodów, i z naturalnymi prawami człowieka. Zresztą prawodawstwo unijne jest sprzeczne i również i traktaty, i te prace nad Konstytucją Europejską to potwierdzają, że również Konstytucja Europejska pójdzie w tym kierunku, że będą sprzeczne również z prawami naturalnymi człowieka. I to po prostu sama istota tego tworu nazywanego chyba dla ironii Unią i dla ironii też europejską jest ze swojej istoty zła.
To czy można mówić, że to jest jedyna okazja dla nas?
No właśnie, bo to jest tak, może troszeczkę dużo poświęciłem na odpowiedź w tej kwestii, no ale po prostu to też dla nas prawdziwą alternatywą to jest myślenie o tym, żeby co zrobić, żeby być wolnym, co zrobić,